Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jeszcze nie włożyłem okularów stosownych do czytania. Przepraszam najmocniej. Spróbuję tą rzecz naprawić. Przepraszam, że robię to w trakcie już. Dobrze. A więc proponuję Państwu teraz szóstą część tego wielkiego, tego ważnego dzieła pana profesora Gablikowskiego pod tytułem Odmienność cywilizacji. Cytuję. Dopiero gdy w połowie XIX wieku Chiny zostały zaatakowane przez floty Zachodu i znalazły się w stanie swoistej półkolonialnej zależności narzuconej im zbrojnie, stały się częścią świata zdominowanego przez wojnę. Przez białych, więc przez wojnę. W rezultacie zaczęto zapożyczać nie tylko zachodnie technologie i organizację wojsk, ale także militarystyczne koncepcje i ideały. A wojskowie odgrywali coraz większą rolę w życiu politycznym kraju. Momentem przełomowym były reformy w 1905 roku, kiedy to zlikwidowano tradycyjne egzaminy literackie egzekwujące przyswojenie klasyków konfucjańskich, co zamykało drogi awansu do rządzącej elity mandaryńskiej. Nowe elity rządzące miały kształcić się w tworzonych właśnie szkołach i akademiach wojskowych typu zachodniego. Jednakże to nowe, zmodernizowane jednostki wojskowe zainicjowały w 1911 roku rewolucją, która ostatecznie obaliła rządzącą mandżuską dynastię Qing, która rządziła w latach 1644-11 i to armia zdecydowała o formie ustrojowej pierwszej w Azji Republiki. Po kilku latach chaosu, gdy rządy cywilne okazały się bezradne i skorumpowane, to wojskowi przejęli bezpośrednio administrację kraju. Gdy kraj znalazł się pod rządami soldatesek wojskowych, zaczęto pod ideologicznymi wpływami Europy rewidować jeszcze głębiej tradycyjną gloryfikację pokoju. Nowoczesny patriotyzm chiński rodził się w wojnach i przyjmował cnoty wojenne za kluczowe dla swojego bytu narodowego. Ogromną popularnością cieszyć się zaczęły koncepcje rewolucyjnego czynu zbrojnego, ofiary dla narodu oraz darwinizmu społecznego, głoszącego, że tak jak gatunki zwierząt walczą o przetrwanie, a słabsze skazane są na zakłady, tak i słabsze narody, czy raczej rasy, muszą zginąć. Tendencje apoteozy wojny jako podstawowego mechanizmu historii osiągnęły apogeum w okresie osławionej rewolucji kulturalnej w latach 1966-76. Im głównym propagatorem był Mao Tse-tung, który żył w latach 1893-76. Przeciwko konfucjańskiej cywilizacji harmonii posłuszeństwa wylansował on hasło zapożyczone z bolszewickiej zresztą rewolucji, walki klasowej, słusznego ruchu rewolucyjnego oraz wojen mających przeobrazić cały świat. Nic wtedy dziwnego, że odwoływał się także do tradycji pierwszego cesarza, który podbił wszystkie państwa chińskie w cudzysłowie i stworzył nowego typu państwo. Jednakże w okresie reform zainicjowanych w 70 roku przez Deng Xiaopinga, który żył w latach 1904-1997, wraz z nawrotem do chińskich tradycji i w warunkach pokojowej współpracy państw na arenie międzynarodowej, powracać zaczęto, jak wspomniano powyżej, do dawnych ideałów harmonii i pokoju przy rozwijaniu i umacnianiu jednak sił zbrojnych. W okresie tym także Zachód zaczął coraz dalej odchodzić od swoich militarystycznych tradycji i koncepcji. Oj, daleko ono, co daleko. Tak więc od końca XIX wieku obie cywilizacje zbliżyły się znacznie do siebie, dzieląc podobne zmiany orientacji. Należy wszakże zwrócić uwagę, iż gloryfikacja wojny na Zachodzie, a pokoju w Chinach nie była tylko prostą antytezą jedna drugiej, lecz były częścią odmiennych ideologicznych ujęć świata i miejsca człowieka w nim. Podobnie nurty opozycyjne do każdej z nich w obrębie danej cywilizacji też były głęboko odmienne. Tak więc chińska pochwała pokoju różni się bardzo wyraźnie od nagłych zachodnich pacyfistów, podobnie jak chińscy zwolennicy przemocy są bardzo odlegli od zachodnich jej wybicieli, choć oczywiście pewne analogie i podobieństwa występowały. Różnice w stosunku do wojny były nie tylko jednym z elementów zasadniczych odmienności cywilizacji zachodniej i chińskiej. Choć jest to bez wątpienia uproszczenie, zachodnią można by określić jako miejską, gdyż w jej rozwoju miasta odgrywały ogromną rolę, kluczową, i to w nich rodziły się nowe idee i wzorce organizacji społecznej. Nadto w jej formowaniu i rozwoju ważną rolę odgrywały morza i żegluga po nich, w nawiasie, choć nie wszystkie kraje uczestniczyły w tym równym stopniu. Była też ona w wielu aspektach niejako zwrócona na zewnątrz, ta cywilizacja miejska. Interesowała się ona najbardziej światem zewnętrznym jednostki, grupy społecznej kraju. Nieprzypadkowo chłop w weselu Stanisława Wyspiańskiego pyta dziennikarza, nawiązując do tak zwanego powstania bokserów i interwencji militarnej 8 państw w Chinach. Co tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? Z tym związane były właśnie tendencje do poznawania, opanowywania, czy podbijania świata zewnętrznego. Zwróćmy uwagę, że ta orientacja na zewnątrz dotyczyła także sfery materialnej, jak i duchowo-religijnej, gdyż w trzech religiach monoteistycznych, które zrodziły się w basenie Morza Śródziemnego, Bóg lokowany był poza widzialnym światem, choć był w nim obecny, zawsze stanął podmiot zewnętrzny w stosunku do wiernych. Cywilizacja zachodnia miała ponadto charakter indywidualistyczny, gdyż na autonomicznej jednostce opierała swoje wartości oraz struktury społeczno-polityczne. Tendencje te uległy jeszcze umocnieniu w epoce nowożytnej. Są to zresztą elementy ze sobą powiązane, a bezpodstawne traktowanie przez nas jako uniwersalne, charakteryzujące cały rodzaj ludzki. Yves Paquelet pisze na przykład: odchodzić, wędrować, błądzić, podróżować, umykać, oglądać inne okolice niż własne. My wszyscy jesteśmy międzynarodowymi jaskółkami w drodze, nomadami, pielgrzymami. Nasz gatunek Homo sapiens pojawił się przed około 20 tysiącami lat na wschodnioazjatyckiej sawannie, zanim rozprzestrzenił się po powierzchni Ziemi. Zawsze twierdziłem, że dla każdej istoty liczy się jedynie droga. Wędrówka to życie. Nie chodzi o wyruszenie i przebywanie. Radością jest błądzenie, doznawanie bez przerwy uczucia oddalania się. Pragnę wyobrazić sobie niespodzianki i radości czekające mnie po drugiej stronie gór. Żal mi ludzi osiadłych. Wydaje mi się, że są schwytani na lep, ograniczeni, przytwierdzeni do ponurej rzeczywistości, skazani na więzienie jednego miejsca, na niezmienny krajobraz, na wciąż te same zwyczaje. To był cytat z tego pana, którego nie znam. Cytuję dalej. Pradawne tradycje kulturowe ludów pasterskich, czy też pastersko-rolniczych, łatwo przenoszących się z miejsca na miejsce, są niewątpliwie jednym z kluczowych elementów cywilizacji zachodniej. Symptomem jest wielka rola w niej mleka i produktów z niego nieznanych prastarym cywilizacjom rolniczym, w tym i chińskiej. Tak, proszę Państwa, przepraszam, przerwę. W Chinach mleko było w ogóle nieznane. Dopiero właściwie tak naprawdę koniec XIX, początek XX wieku. A do Chin Europejczycy przywlekli właśnie mleko i przetwory, których Chińczycy nie trawili, i na przykład chińskie dzieci marły z powodu używania mleka. No i to był jeden z problemów, na przykład w latach XX wieku. Cytuję. Jednym z najstarszych dzieł literatury europejskiej jest wszak Odysea, z drugiej strony mamy Biblię z opisami poszukiwań odpowiedniego miejsca do życia przez prawica Abrahama i Żydów pod wodzą Mojżesza. A po nich mieliśmy podróże Marco Polo, wędrówki Don Quixota, Gullivera, opowieści o podróżach do krain dalekich, realne, bardzo ubarwione, czy też zupełnie bajeczne, były na zachodzie jednym z popularniejszych nurtów w literaturze i w realnym życiu. Bohaterami masowej wyobraźni byli tu zdobywcy ziem odległych, błędni rycerze, podróżnicy, żeglarze, odkrywający nowe lądy. Ich potomkami są współcześni alpiniści, zdobywcy biegunów, głębin morskich, tajemnic świata atomów i astronauci. W skali zaś masowej są inni turyści, jadący na urlop do Kenii czy na wyspy Bahama. Koncepcja, że istotą życia jest wędrówka, stała się wręcz banałem. Odkrywanie nowych światów, pragnienie, by zobaczyć, co jest po drugiej stronie gór, gnało nas aż na krańce świata, w czasie i przestrzeni, a nawet w inne wymiary materii. Wędrowała zaś jednostka, choć z konieczności z kompanami, i znajdowała w tym penetrowaniu nieznanego najwyższą przyjemność oraz poszerzenie swojej wolności. A proszę Państwa, na tym zakończę tą część, albowiem tutaj Pan Profesor przechodzi do opisu cywilizacji europejskiej do opisu cywilizacji chińskiej. Zapraszam zatem na siódmą część tego wielkiego dzieła. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.